Naszymi gośćmi są profesor Elżbieta Szymańska z Katedry Gospodarki Turystycznej Politechniki Białostockiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Przewodniczka i autorka bloga Białystok Subiektywnie Anna Kraśnicka.
Dzień dobry.
Blog poświęcony też jest szerzej województwu podlaskiemu. I podróżnik i współautor bloga Gapie na mapę.pl Maciej Sawicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwo należą do tych osób, o których śpiewał Lech Janerka, które jadą, słuchaj, do byle gdzie, czy raczej stawiają Państwo na zorganizowane, zaplanowane wyjazdy?
Zaplanowane jak najbardziej, zorganizowane, dlatego że to napędza rozwój gospodarki turystycznej i daje pracę naszym studentom.
A Państwo, indywidualnie czy zorganizowane wyjazdy? Anna Kraśnicka.
No jeżeli jadę z rodziną, z dziećmi, to staram się oczywiście planować wyjazd. No nie chciałabym jakichś niespodzianek, prawda? Więc raczej stawiam na zorganizowane takie wyjazdy rowerowe.
Ale też z biurem podróży?
No nie. Powiem szczerze, że nauczyłam się sobie radzić już. Internet daje takie możliwości, że można sobie samemu zaplanować wszelkie wyjazdy. Nie tylko rowerowe, ale też... No ja operuję raczej na terenie Europy, jeśli chodzi o moje prywatne wyjazdy.
Blogerzy, którzy jeżdżą daleko, zdaje się, nie korzystają z takich zorganizowanych form wypoczynku. W małym stopniu przynajmniej, mam wrażenie.
Raz byłem na wyjeździe zorganizowanym, to jeszcze długo zanim dostałem dowód osobisty. Więc to było dawno temu. Od tamtej pory nie, a tych wyjazdów było już spokojnie dziesiątki, może nawet jakieś setki. Więc nie. I zdarza się nam wyjeżdżać byle gdzie. Jest nawet jedna z porównywarek cen biletów lotniczych, gdzie jako cel podróży możemy sobie wpisać wszędzie. Ja z tego często korzystam. Po prostu szukam biletów do wszędzie.
I dokąd pan zajechał?
Wszędzie jeszcze nie, ale mam to na liście, jak mówię.
Gdzie już pan był?
Tak, na każdym kontynencie, poza tym najzimniejszym, czyli poza Antarktydą. Ameryka Północna, to w sumie 100%, tam są tylko trzy państwa. Środkowa jeszcze niestety nie, z południowej też sporo krajów. I właściwie Ameryki są, ja często mówię naszym, bo podróżuję z żoną, którą pozdrawiam teraz.
Współautorką bloga?
Tak, pewnie słucha, jak nie słucha.
Gapie na mapę. Odsłucha w internecie później, jeśli nie.
Dokładnie tak. Więc Ameryki są naszym takim ukochanym kierunkiem. Ale lubimy też Afrykę, mamy sentyment do Afryki. Afryka, gdzie zawsze każe się z taką przygodą.
A dlaczego właśnie te podróże do byle gdzie?
No bo to jest trochę pociągające. Taki brak planu jest elektryzujący. Jest to pewna przygoda. Ja się zgadzam, że jest dużo aspektów, które warto przemyśleć przed i trochę zaplanować. Warto wiedzieć. Może nie warto wiedzieć za dużo, żeby zostawić trochę wolnego miejsca na przygodę, ale zdecydowanie warto się przygotować, moim zdaniem, do wyjazdu.
Bo można trafić na manowce.
Można sobie wypłukać portfel dużo szybciej, kiedy nie wiemy o niektórych rzeczach. Wiedząc więcej, możemy też bardziej świadomie doświadczać danego miejsca. Tak mi się wydaje. No to jest taka płynna granica. Niektórzy wolą wiedzieć mniej, niektórzy więcej. Kwestia preferencji osobistych.
Czy takie niezorganizowane wyjazdy też są tańsze?
To jest dobre pytanie. One mogą być tańsze, nie muszą. Wydaje mi się, że z reguły są. Kiedy sami organizujemy wyjazd, no to wiadomo, nie mamy żadnych pośredników, którzy, to jest normalne, biorą jakąś swoją garzę. Natomiast warto pamiętać o tym, że jeżeli chcemy pojechać na taki typowo turystyczny wyjazd, czyli chcemy spędzić sobie 2 tygodnie na przykład na Dominikanie, to tutaj samodzielne organizowanie wyjazdu nie musi być tańsze. To są bardzo popularne kierunki w biurach podróży. Biura podróży mają wynegocjowane ceny hoteli czy czarterowych lotów i możemy tego nie przebić, nawet pomijając pośredników. Ale jest mnóstwo kierunków i są to na pewno bardzo niszowe kierunki. Ale też kierunki europejskie, gdzie możemy to spokojnie zrobić za ułamek ceny.
Na manowce możemy też dotrzeć, będąc w województwie podlaskim, panie Aniu? Czy już Podlasie to jest takie miejsce tak dobrze poznane i opisane, że właściwie wszystko jest jasne?
No wydaje mi się, że możemy dotrzeć na manowce.
Możemy się zgubić. Kilka lat temu.
No i możemy się zgubić, nawet kiedy nam się wydaje, że dosyć dobrze znamy nasze województwo. Praktycznie codziennie odbieram maile lub też telefony od ludzi, którzy chcą u nas spędzić czas, wakacje czy weekend. No i oni mówią wprost, wie pani, bo ten wasz obszar jest taki nieznany, taki egzotyczny. No poniekąd jesteśmy w Polsce, ale to jest jednak już tak blisko tej wschodniej granicy. No i tak, czy mogłaby nam pani pomóc, zaplanować? Także no ja myślę, że ja się może nie zgubię raczej, bo dużo jeżdżę tutaj u nas, ale jeżeli ktoś nie ma zielonego pojęcia o województwie podlaskim, no to może niestety bez odpowiedniego planu strwonić dużo czasu i nie zobaczyć tego, co jest u nas najważniejsze. Przede wszystkim problemem jest poruszanie się, jeżeli nie mamy własnego samochodu, bo rowerem no, nie wszędzie też mamy siłę dotrzeć. Nasze województwo jest spore, a z reguły jak się do nas przyjeżdża, to tam jest już jakiś tam plan typu, że chcę zobaczyć cerkwie drewniane, chcę zobaczyć meczet w Kruszynianach i tutaj odległości są takie, że no, wymaga to zaplanowania pewnego.
A gdyby ktoś przyjechał tutaj i powiedział, pani Aniu, proszę mnie właśnie zaprowadzić do gdzieś w podlaskie Manowce, gdzieś na koniec świata, to gdzie by pani na początek pojechała albo poszła?
Wczoraj właśnie pojechałyśmy z koleżanką, też przewodniczką, troszeczkę poeksplorować Puszczę Białowieską. No i tak od razu mi się nasuwa, no bo to jest takie świeże doświadczenie. Pojechałyśmy do rezerwatu Głuszec w Puszczy Białowieskiej. To zdecydowanie są Manowce, ale no przyjazny dosyć jest dojazd, nie zgubimy się. Niemniej jednak, kiedy wejdziemy już, bo tam nie można wjeżdżać samochodem, to idziemy 3 kilometry do takiego pierwszego przystanku. Wiemy, że już zaraz obok jest granica z Białorusią, także no to jest takie pierwsze skojarzenie. Na pewno też zawiozłabym turystów, którzy takiego troszeczkę odjazdu poszukują, do Grzybowszczyzny Starej. To jest taki nośny temat, sekta także to też między innymi, ale to ja tu cały czas mówię tutaj o naszej środkowej części województwa podlaskiego. Niewątpliwie, jeśli chodzi o całe województwo, no to Suwalszczyzna jest tym obszarem, który robi ogromne wrażenie i tam człowiek rzeczywiście czuje, że u nas jest cudownie, a jednocześnie właśnie gdzieś daleko od cywilizacji.
To są te nasze piękne podlaskie, czy też suwalskie, czy łomżyńskie Manowce. I tutaj o tym, czy raczej przyjeżdżają zorganizowane grupy na dłużej, na krócej, to jeszcze o tym porozmawiamy, czy raczej są to indywidualne wycieczki. A jeśli chodzi o Polskę, pani profesor, to możemy powiedzieć, jakie są proporcje pomiędzy zorganizowanymi wyjazdami, a takimi indywidualnymi? Czy to się na jakąś szalę przychyla?
Tak, zdecydowanie. Jest tutaj zasadnicza różnica między tymi grupami turystów. Przede wszystkim oczywiście dominują wyjazdy indywidualne i podróże krajowe. Podróże krajowe, z tym, że widzimy wzrost liczby podróży w grupie mniej zamożnych raczej turystów. Ci bardziej zamożni coraz częściej wyjeżdżają za granicę. Ale Polacy generalnie chętniej podróżują po kraju, pomimo że ceny zdecydowanie wzrosły. Ja jeszcze chciałabym się odnieść tutaj do wypowiedzi pani Anny o województwie podlaskim. Prowadzone były badania właśnie zarządzane, kierowane przez pracowników naszej katedry i one pokazały, że województwo podlaskie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ale proszę państwa, gości z zagranicy. Mieliśmy największy przyrost tutaj tych gości z zagranicy. W okresem badanym były lata 2007-2013. Natomiast jako wieloletnia kiedyś właścicielka biura podróży mogę powiedzieć, że Polacy coraz chętniej wyjeżdżają i coraz chętniej wyjeżdżają w lepsze warunki, korzystając z lepszych warunków.
I też coraz częściej daleko?
To jest różnie. Myślę, że w związku z tym, że przystąpiliśmy początkowo do wspólnoty europejskiej, do Unii Europejskiej, jesteśmy teraz członkiem, mamy otwarte granice, to Polacy bardzo chętnie jeżdżą po Europie, a daleko również, ale to nie jest zbyt liczna grupa.
Czy seria upadłości biur podróży i fakt, że w latach 90., pewnie pani to dobrze obserwowało, było bardzo dużo biur podróży, wyrastały jak grzyby po deszczu. Zdaje się, że teraz jest ich mniej niż te 20-30 lat temu. Czy to właśnie jest powód, dla którego Polacy rezygnują z ofert biur podróży na rzecz tych indywidualnych wyjazdów?
Tutaj jest kilka problemów pan zawarł w tym pytaniu. Ja akurat zaczynałam działalność moją i prowadziłam biuro podróży. Byłam zresztą najpierw pracownikiem biura podróży, później otworzyłam swoje biuro podróży, także uprawnienia pilotskie zrobiłam i pilotowałam sporo. Ale jeśli chodzi o biura podróży, uczestniczyłam w tym problemie, czyli sama byłam osobą poszkodowaną przez upadłość biura podróży, z którym miałam zawartą umowę i z którego mieli wyjechać turyści. trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że niewiele stosunkowo biur podróży plajtuje. Rocznie jest to dosłownie kilka podmiotów. Obecnie w ewidencji organizatorów i pośredników turystycznych, organizatorów podróży, pośredników turystycznych jest około 4000 podmiotów i jeżeli weźmiemy taką średnią statystyczną pod uwagę, to zobaczymy, że bankructwo naprawdę jest rzadkością, bo to dosłownie kilka podmiotów w ciągu roku.
Chociaż były to głośne bankructwa.
Ale nagłaśnia się bardzo. Tak, nagłaśnia się bardzo. Natomiast nie widać, żeby turyści odchodzili od biur podróży. Co jest przyczyną odchodzenia? To, o czym Państwo powiedzieliście wcześniej. Internet, blogi, możliwość zorganizowania podróży we własnym zakresie, według własnego rozkładu i programu.
Czy to, że biuro podróży, z którym chciała Pani jechać gdzieś na wycieczkę, splajtowało, to nie zniechęciło Pani do podróżowania?
To byli moi klienci. Ja jako właścicielka biura podróży podpisałam umowę z biurem podróży, które wówczas zamknęło swoje podwoje. Prowadziłam biuro podróży przez kilkanaście lat i zdarzyły mi się dwie takie sytuacje przez te kilkanaście lat. Jedna była uprzedzona, to była bodajże Triada, a druga Alpina i trzecie biuro podróży, które w Białymstoku splajtowało. To było bardzo dobre biuro podróży, ale zmieniły się kursy wymiany, a to były bardzo tanie oferty. Więc właściciel tego biura starał się jak najbardziej zadośćuczynić klientom. No, niestety nie wszystko zwrócił.
Jeśli chodzi o ofertę biur podróży, mamy często właśnie ofertę last minute. Czy Państwo są łowcami takich propozycji?
Jeśli można, ja tylko sprostuję. Tak. Raczej coraz rzadziej widzimy last minute, a coraz częściej...
First minute. Właśnie o to chciałam zapytać w drugiej kolejności. Dokładnie. A czy Państwo łowią właśnie te oferty last minute? Pani Kraśnicka?
Jeśli o mnie chodzi, to przede wszystkim łowimy tanie loty. Mhm. Nawet nie zaglądam na oferty tych biur podróży. Ja się bardzo zraziłam. Taki pobyt na Krecie, gdzie czułam się zamknięta w hotelu. To po prostu jest nie dla mnie, nie dla mojej rodziny i mnie to nie interesuje. Mnie interesuje tani lot i ja sobie później już we własnym zakresie szukam ofert właśnie first minute na takich portalach typu Airbnb, TripHouse, tego typu sprawy. Także takie klasyczne biura podróży to jak dla mnie to już jest pieśń przeszłości.
Również Maciej Sawicki?
Łowię i to nie tylko sobie, bo łowię też innym. Pomagam ludziom obniżać koszty wyjazdów. I sporo tego robię. Właściwie ludzie polecają mnie dalej, kiedy uda mi się komuś obniżyć jakoś sensownie koszt. Sensowne obniżenie kosztu biletu lotniczego to na przykład podróż łączona do Chin, Singapuru i Australii z 7000 na 3 za bilet. Obniżenie kosztu biletu lotniczego na Kubę z 2,5 do 600 zł. Plus jakiś tam dolot w Europie. Więc tak, nie zawsze są to loty last minute. Terminy są bardzo różne. To w dużej mierze wynika z błędów, ludzkich błędów osób, które są odpowiedzialne za wpisywanie danych do systemów rezerwacyjnych.
I są łowcy takich okazji.
Są tacy bezwzględni.
Są łowcy błędów ludzkich, tak.
Natomiast szczerze mówiąc, podejrzewam, że te błędy nie są aż tak bolesne z perspektywy linii lotniczych, no bo cały czas są przyzwolenia na te błędy się zdarzają. Czasem być może są trochę prowokowane, bo to jest też świetna promocja. Zaraz wszystkie blogi zaczynają pisać, że o, Alitalia się kopnęła tutaj i dają loty do Nowego Jorku za 150 zł. Tak było naprawdę.
Pan złowił taką ofertę kiedyś?
Tak. To była jedna z moich pierwszych złowionych ofert, lot do Nowego Jorku za 150 zł w dwie strony. Także takie rzeczy się zdarzają. Naprawdę.
Miało być 1500 pewnie.
Tak, ostatnio robiłem podsumowanie i właściwie na każdy kontynent da się dolecieć, albo dało się dolecieć historycznie za mniej niż tysiaka. Więc tylko trzeba to wyczekać. Moim marzeniem była Patagonia bardzo długo. I czekałem 4 lata, żeby to kupić za mniej niż
tysiaka. I polecieliście.
Tak, w zeszłym roku.
Pani profesor, dlaczego właśnie wspomniała Pani oferty first minute stają się coraz bardziej popularne?
Tak, dlatego, że biura podróży, jeżeli mówimy o biurach podróży, potrzebują gotówki wcześniej i w tej chwili już, o ile wiem, jest sprzedawana w biurach podróży oferta na zimę. Także z dużymi upustami, nawet 30-40%.
Czyli to jest dla nas, dla klientów taka korzyść, że są sporo tańsze takie.
Tak, tym bardziej, że zazwyczaj biura również proponują utrzymanie tej samej ceny, na którą klienci się godzą. A jeśli chodzi o last minute, pamiętam początki mojej działalności gospodarczej, wówczas były one bardzo, bardzo popularne. Ja sama i moi znajomi siedzieliśmy na walizkach i praktycznie czekaliśmy na takie last minute. No tutaj pan to mi zaimponował, muszę przyznać, ale takie właśnie najciekawsze to były Wyspy Kanaryjskie za 500 zł, z tym, że wylot był następnego dnia. No i pojechała moja pracownica wówczas na te Wyspy Kanaryjskie. Natomiast teraz widzimy, że ten sezon trochę się wydłużył, a w związku z tym to last minute zaczyna się dopiero w październiku, albo wtedy, kiedy już te czartery nie latają, czyli zaczynałoby się, a się nie zaczyna. Czyli są first minute.
Teraz posłuchajmy Białostoczan. Dokąd wybierają się na majówkę i wakacje?
Nie wybieram się dlatego, że mam tak dużo spraw do załatwienia, że po prostu będę musiała zrezygnować z wakacji.
Póki co praca.
Jakaś hiszpańska wyspa. W tym roku może Włochy.
Rozważam kraje Europy Północnej. Tutaj myślę akurat o Estonii albo o Łotwie. Kraj jest, uważam, bardzo ładny. Może jest również pogoda podobna do polskiej, a zawsze można zobaczyć coś innego niż w Polsce.
Pod względem turystycznym głównie Azja.
Dlaczego?
To Azja, kultura azjatycka, dżungla i tak dalej.
Zagranica? Dobra, tak do Hiszpanii. W te takie bardziej zagrożone nie chciałabym jechać. Jakieś wojny czy coś, to już myślę, że można sobie darować.
Jeżeli chodzi o turystykę, wydaje mi się, że nie ma strachu jakiegoś wielkiego. Te wszystkie zagrożone państwa, raczej bym się nie bała tam jechać.
Mimo zamachów?
Tak. Wydaje mi się, że tak.
To dobrze działa, zobacz, jak Egipt działał. Mimo wszystko ludzie jeździli do Egiptu, było taniej po prostu.
Wydaje mi się, że wszędzie by mogło dojść do wybuchu, także i tak nie mamy na to wpływu.
Czyli kwestie bezpieczeństwa są na dalszym planie?
Raczej tak.
Zdecydowanie zwiedzanie.
Myślałem o Grecji.
Wybiera pan bezpieczny kierunek?
Tak.
Czyli rozumiem, że kwestie bezpieczeństwa to było ważne kryterium, jeśli chodzi o kierunek.
Tak, jak najbardziej.
W Europie moim zdaniem jest zrównoważone zagrożenie. Jeżeli na przykład mówimy o Włoszech, Hiszpanii czy Francji, podejrzewam Francja bardziej, ale jeżeli chodzi o Włochy, Hiszpanię, to nie obawiam się tego.
Dlatego pan Włochy lub Hiszpanię wybiera?
Nie, bo cieplej. Z dziećmi, żoną, tak bezpieczny, no ale też, żeby nie złapać choroby faraona, którą żona przeżyła w Egipcie, a chodzi o to, żeby to było czyste, żeby czuć się bezpiecznie, bo to z dziećmi. Jednak jak się było młodym, bez dzieci, no to się bardziej stawiało na przygodę, a teraz z dziećmi to po prostu chodzi o spokój, żeby wszystko było blisko, żeby nie trzeba było z hotelu przechodzić przez drogę, idąc na plażę?
Ja jestem emeryt i mam swoje stałe miejsce. Mazury. Nie muszę daleko jeździć, a już to nie te lata. Już się wyjeździłem za granicę.
Bieszczady. Decyzja bardziej mojego chłopaka, ale też bardzo lubię góry.
A jeśli chodzi o województwo podlaskie?
Tradycyjnie Suwałki, Wigry, tam też często jeżdżę, tamte rejony polecam i są bardzo przyjemne. Konkretnie przyroda, cisza, czysta woda, przyjaźni ludzie.
No Podlasie to wszystko jest piękne, więc wszędzie fajnie, warto jechać. Majówka będzie w Augustowie.
W Polsce to zazwyczaj tutaj rodzimy Augustów, po Jeziorze Mazurskie, bo u siebie najlepiej. Podlasie ma ten swój słowski klimat. Jeżeli na przykład wyjadę do Hajnówki, Gródek, nie Gródek, no ludzie, jak oni rozmawiają, jakie jest ich podejście, są spokojni, niezabiegani, dużo rzeczy jest, które są niezmienione. Są domy, które są z lat 50., 60., w ogóle są nietknięte z zewnątrz i w środku. To jest coś takiego unikalnego.
Czyli pan stawia też na atmosferę miejsc, do których
oczywiście,
pan jedzie.
Jak najbardziej, no bo to chodzi o emocje.
O Podlasiu i o województwie podlaskim też jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy, a pytanie do właśnie gości w studiu, czy są dziś jakieś miejsca, do których z różnych względów, ze względów bezpieczeństwa choćby, na pewno by państwo dziś nie pojechali, nie polecieli?
No zdecydowanie tak. Może my jak my, ale turyści. Widać zdecydowany spadek zainteresowania krajami Afryki Północnej i to jest naprawdę drastyczny spadek, chociaż muszę powiedzieć, że pracownik naszej katedry niedawno gościł w Tunezji i mówił, że Tunezja jest nadal tak piękna jak zawsze. Było bardzo spokojnie, ale też pusto. No zdecydowanie. Tunezja zresztą zawsze była przystępna dosyć, ale też pusto. No, mamy też różne zmiany na arenie politycznej, no więc ostatnie wyniki w Turcji no, raczej nie rokują dobrze dla turystyki do tego kraju i do tego regionu.
Państwo?
Mówiąc o bezpieczeństwie, wydaje mi się, że czasem jesteśmy bardzo bezwzględni. Ja oczywiście rozumiem, że niektóre miejsca się omija, bo szczególnie te, gdzie trwa jakiś otwarty konflikt, więc jest to dla mnie zupełnie zrozumiałe. Ale są miejsca, które z założenia gdzieś mamy w głowie jako miejsca niebezpieczne. I tu przykładem jest mój ukochany Meksyk, który uwielbiam tam jeździć. Byłem trzykrotnie i za każdym razem było świetnie. Z reguły słyszymy, że Meksyk jest niebezpieczny. Ale co to znaczy? To tak jak... Ja zawsze pamiętam, kiedyś mój profesor ze statystyki powiedział coś ciekawego o średniej arytmetycznej, że to jest tak jakby włożyć jedną rękę do lodu, drugą do wrzątki i powiedzieć, że generalnie jest mi okej. Okay. I tak samo uogólnianie Meksyku jako jedno miejsce nie jest okej, okay, bo Przykładowo Jukatan, na który lata większość turystów, jest białą plamą na mapie jakichś zagrożeń Meksyku. Tam naprawdę jest bezpiecznie.
Tak samo jak nie lubimy, kiedy w Białymstoku jest teraz ten stereotyp, uogólnienie, że to jest stolica polskiego rasizmu, powiedzmy.
No tak.
Czy ksenofobii.
Tak. Z drugiej strony, kiedy myślimy, że Meksyk jest niebezpieczny, to pewnie od razu myślimy albo o granicy ze Stanami, Juarez, albo o stolicy Mexico City. A tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, że najniebezpieczniejszym miejscem w Meksyku jest Acapulco. Acapulco jest chyba w top 3 najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. Co jest jeszcze ciekawsze, to też zależy, jakie miary weźmiemy, żeby powiedzieć, czy coś jest bezpieczne, czy nie. Jak powiedzmy ilość zabójstw, no to gorzej od Meksyku wypada na przykład Jamajka. Więc mówiąc o bezpieczeństwie, warto się trochę w ten temat zagłębić, spojrzeć na dane, ale też na kontekst tych danych. Nie warto brać tak bezkrytycznie opinii znajomych, no bo to, że komuś się przydarzyło coś złego w danym miejscu, nie znaczy, że tam przydarzy się to każdemu. Albo to, że się nie przydarzyło, nie znaczy, że im się też nie przydarzy. Więc ale, to jest temat, na którym warto się pochylić.
Ale też możemy wziąć pod uwagę komunikaty MSZ-u, które określają zagrożenie w 4 stopniach. Zachowaj zwykłą ostrożność, ostrzegamy przed podróżą, nie podróżuj, opuść natychmiast. I właśnie, między innymi są ostrzeżenia, przejrzałem ostrzeżenia ostatnich kilku tygodni, to jest właśnie na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że w związku ze stanem wyjątkowym w całym Egipcie jest tutaj ostrzeżenie. W związku z wysokim zagrożeniem terrorystycznym Tunezja jest odradzana. Dalej, w związku z napiętą sytuacją polityczną MSZ ostrzega przed podróżami do Wenezueli. Jest ostrzeżenie związane z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Kongo, Algierią, terenami przygranicznymi Armenii i Azerbejdżanu. Pani Anna też jakieś kierunki wyklucza?
To znaczy, no wiadomo, że się patrzy na takie ostrzeżenia. No, każdy człowiek rozsądnie myślący wydaje mi się, że weźmie pod uwagę to. Ja, tak jak jeden pan z tej ankiety ulicznej, zawsze mówię, że jak podróżuję z rodziną, no to z dziećmi, no to biorę pod uwagę to wszystko, o czym mowa. Na pewno nie czułabym się w tej chwili bezpiecznie, powiedzmy, w Stambule. No, jest to fantastyczne miejsce do zwiedzania, no ale te wybuchające w centrum bomby, no to na pewno by spowodowało, że nie byłyby to wakacje komfortowe. Tak więc jadąc sama, byłam 2 tygodnie temu w Paryżu, no tam też były wybuchy. Nie bałam się, ale jechałam z koleżankami. Natomiast z dziećmi na pewno bym brała to pod uwagę.
No właśnie, bo co z Europą Zachodnią, prawda? Były te wybuchy we Francji, Belgii, Szwecji?
Na razie chyba nie odnotowuje się takich znaczących zmian w zainteresowaniu wyjazdów do Europy Zachodniej. Ale tym niemniej jednak sytuacja międzynarodowa i właśnie chociażby Paryż, o którym pani wspomniała, w którym były nie tak dawno zamachy i to kilka, spowodowały, że Polacy chętniej zostają w kraju.
Tak jest.
A w związku z tym gospodarka turystyczna rozwija się w Polsce.
Czy to też oznacza, że ceny rosną w Polsce?
Ceny rosną, ale na to składa się kilka różnych czynników. Nie tylko to, że Polacy zostają, także sytuacja gospodarcza Polski, także pewna inflacja. No, w pierwszej kolejności kupowano ponoć samochody używane, ale teraz być może przyszła kolej na dzieci. I dzieci też na pewno na tym zyskają.
Teraz będziemy obserwować być może bardziej zapełnione plaże nad Morzem Polskim.
Trudno to sobie wyobrazić, bo one są tak bardzo wypełnione, że naprawdę będzie tam już zupełny ścisk.
Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że w lipcu i sierpniu urlop w Polsce spędza od 11 do 13 milionów rodaków w zależności od roku. Co jeszcze zachęca nas do tego, żeby spędzać wakacje, majówkę w kraju? No, majówka to też krótki
majówka,
okres.
Pogoda, tak. Jestem współwłaścicielką ośrodka wypoczynkowego na Mazurach, właściwie sezonowego, takiego działającego tylko latem. I zauważamy wyraźnie z moimi dwiema wspólniczkami, że jeżeli jest ładna pogoda, to wtedy mamy chętnych, a jeżeli jest deszcz, to niestety nikt nie chce przyjechać w czasie deszczu na Mazury. No, może niektórzy tak, ale raczej niezbyt chętnie.
Podobnie jest z pewnością z województwem podlaskim.
To znaczy, no, ja prowadzę swoją działalność i mojego bloga. No, muszę powiedzieć, że zainteresowanie województwem podlaskim, zwłaszcza w maju i czerwcu, no, przerosło moje oczekiwania. Zaczęłam tego bloga prowadzić jako przewodnik, więc przede wszystkim pomyślałam sobie, że nie będę musiała szukać klientów, tam powiedzmy ogłaszać się gdzieś, będę prowadzić bloga. No i teraz okazuje się, że cały maj, cały czerwiec mam właściwie pełen kalendarz. Cały czas napływają kolejne zapytania, oferty. Takie bardzo często ludzie, którzy właśnie rezygnują z jakichś wyjazdów dalszych, ale są no, na tyle majętni, że oni chcą na wyłączność mieć przewodnika i spędzić ten czas tutaj na Podlasiu i chcą przyjechać i w lipcu, i w sierpniu. No niemniej jednak ta majówka i czerwiec to jest, można chyba zaryzykować takim stwierdzeniem, że podlaskie stało się modne.
I też myślę, że są pewnie specyficzne typy podróżujących i myślę, że pogoda niekoniecznie będzie zrażała takie osoby, które uwielbiają naturę, na przykład Puszczę Białowieską.
To znaczy, jeżeli człowiek ma już zaplanowany taki wyjazd, no to pogoda jest jaka jest. Po prostu. Jesteśmy już tutaj, mamy wynajętą kwaterę, czy to jest agroturystyka, czy to jest hotel, jesteśmy już tu na miejscu. Więc ja jakby, kiedy doradzam, no to mówię tak, jeżeli będzie pogoda, to możemy zrobić to, to i tamto. Jeśli jest brzydko, no to mamy ogromną ofertę muzealną, mamy skansen, mamy, prawda, muzeum ikon, więc na każdą pogodę coś się znajdzie. Nawet na taki dłuższy pobyt. No tylko trzeba właśnie mieć troszeczkę przygotowanym. I nie wydaje mi się, żeby pogoda zraziła ludzi, żeby w ogóle nie przyjechać, bo jeżeli już to zaplanowali, to jestem pewna, że na to Podlasie, czy też w Podlaskie województwo przyjadą.
Właśnie, bo pani na blogu rozróżnia Podlasie i województwo podlaskie.
Rozróżniam.
Przypomnij mi dlaczego.
Rozróżniam oczywiście. Województwo podlaskie składa się z trzech części, tak mówiąc ogólnie, rozdzielamy tak. Część północna to jest Suwalszczyzna, tutaj mamy część województwa podlaskiego środkowa, czyli to jest takie prawdziwe Podlasie, no i jest jeszcze ziemia łomżyńska, więc to są takie trzy integralne fragmenty. No i teraz, jeżeli ktoś mieszka na Suwalszczyźnie i mówi się,
Podlasie.
Że Podlasie, no to jest obraza.
I to napięcie się ciągle obserwuje.
Tak, ja powiem szczerze, że raz popełniłam zupełnie świadomie ten błąd, bo na początku nie wiedziałam jeszcze, że mam taki duży zasięg. No i napisałam taki artykuł 10 miejsc na Podlasiu, o których nie przeczytacie w przewodnikach. Tak. To był artykuł hit. No i zbieram do dzisiaj żniwo tej świadomej pomyłki i już chyba w końcu zmienię na województwo podlaskie, bo oczywiście dlaczego tak zrobiłam, bo jest to nośne, to Podlasie to jest takie nośne, że to się rozchodzi po prostu w całej Polsce, no prawda, ludzie nie rozróżniają, no ale trzeba jednak rozróżniać, bo a zwłaszcza też ludzie z Suwałk, z Łomży, z Augustowa, oburzają się i słusznie.
Tak. Proszę wymienić przynajmniej 3 do 5 tych miejsc z 10. Proszę, te mniej komercyjne w województwie podlaskim.
To jest z tego artykułu?
Tak. Dokąd by pani zabrała?
To znaczy tak, ja tam wymieniałam takie miejsca niebanalne. Nastawiałam się, pisząc ten artykuł, na takie osoby, które już widziały te nasze evergreeny, to co trzeba zobaczyć.
10 miejsc, których nie znajdziecie w przewodnikach,
tak
to się dokładnie nazywało.
To było tak. Oczywiście brałam też pod uwagę zainteresowanie kuchnią, więc od północy, tak patrząc to, pamiętam, że kwas bzowy w Udziejku, no i to oczywiście nie jest Podlasie, tylko województwo podlaskie, Suwalszczyzna. Kwas bzowy w Udziejku zachwycił mnie, kiedy tam byłam. To jest taki napój, który serwowany jest w jednym z tam gospodarstw agroturystycznych. To było coś świetnego. Wymieniałam tam też mostek, na którym kręcono Czarne Chmury, mostek Dowgirda, niedaleko miejscowości Płaska. To też jest swego rodzaju ciekawostka może dla tego pokolenia, które jeszcze pamięta ten serial Czarne Chmury, no ale na fali popularności U Pana Boga za Blondynki, tych wszystkich filmów i seriali współczesnych. Chciałam coś takiego wymienić. Oczywiście to się spotkało z takim no, ciekawym odzewem. Mostek Dowgirda. Następna sprawa, na przykład punkt widokowy na Kościele Rocha. Też mało znane miejsce, nie pisze się o tym. A przecież można wejść na Kościół Rocha.
Darmowy wstęp.
Tak, darmowy i otwarte codziennie jest.
Od kwietnia do końca października bodaj.
Tak, zgadza się.
Tutaj wspomniała pani o takich ciekawych szlakach tematycznych nawet, bo są powiedzmy szlaki kulinarne, można sobie zrobić, są ekumeniczne, są filmowe nawet w naszym regionie, prawda? To jest dosyć powszechny trend, że powiedzmy też na północy Europy są szlaki, można się przejść szlakiem bohaterów fikcyjnych książek przecież.
Można, tak, ale musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że zdecydowanie dominuje turystyka wypoczynkowa, co pokazały właśnie wspomniane przeze mnie wcześniej badania.
Panie Macieju, czy pan takim szlakiem gdzieś za granicą spacerował, jeździł?
Nie, ale przykładowo mój bliski znajomy był niedawno na Kubie, tutaj Marcina też pozdrawiam, i on obrał sobie za cel odwiedzenie wszystkich miejsc z utworu Buena Vista Social Club.
A właśnie.
I sam sobie utworzył taki szlak. I właściwie sam sobie zaprojektował trasę własną, autorską, oryginalną. Stawił pewne wyzwanie, które zrealizował, więc...
Islandia z kolei, na której był pan albo pana żona, na pewno jest artykuł na blogu, to nieraz kierunek wypraw muzycznych. Że przemysł muzyczny właśnie dzięki turystyce, dzięki ludziom z całego świata bardzo dobrze się tam rozwija.
Tak, wiem, że muzyka z Islandii jest dość popularna, ale przykładu żadnego szlaku akurat tutaj nie mam.
Pani Aniu, wiem, że pani tuż po naszej audycji zabiera wycieczkę, oprowadzi wycieczkę po Białymstoku. Jakie miejsca pani pokaże?
Niestety musiałam zrezygnować z tej wycieczki, ponieważ żelazną zasadą każdego dobrego przewodnika jest to, że się nie spóźnia, aha, a mamy troszkę tutaj korków o tej porze, więc oddałam swojej koleżance tą wycieczkę. To będą studenci z Uniwersytetu Medycznego. No i zaplanowałam tą wycieczkę, no to taki klasyk, no bo to są studenci spoza naszego kraju, a już na pewno regionu. No i cóż,
Pałac
Brański zaczynamy od Bramy Wielkiej. Bardzo często jak mam niewielką grupę, to zabieram tam na górę na bramę, na zegar. Ten
najstarszy
słynny
mechanizm w
najstarszy
Polsce?
Pracujący, najstarszy mechanizm zegarowy w Polsce, tak szwajcarski, zakupiony przez Jana Klemensa Brańskiego. Oczywiście grupa musi być stosunkowo mała, tam do 12 osób wprowadzam na górę. Czyli brama, później oczywiście Pałac Branickich, nasz piękny salon ogrodowy, który właśnie zakwita bogactwem tych wiosennych kwiatów, że ludzie są zwykle zachwyceni. Dużo jest do opowiadania o pałacu, tam mi sporo schodzi. Także jeżeli wycieczka życzy sobie tylko 3 godziny po Białymstoku, to te półtorej na pewno mi schodzi tam wokół pałacu. Później oczywiście planty. Ja należę do tych przewodników, którzy nie odpuszczają żadnej wycieczce pomnika spalonej synagogi po książce Marcina Kąckiego. Postanowiłam sobie zawsze tam prowadzić turystów, zawsze tam prowadzę, więc jesteśmy przy pomniku spalonej synagogi, przecinamy ulicę Suraską.
Też pojawił się na pani blogu artykuł o nieistniejących już synagogach w Białymstoku.
Tak, o istniejących, nieistniejących. Staram się na swoim blogu pisać o wszystkich aspektach wielokulturowości. Tak. I później oczywiście ten spacer każdej wycieczki, tej dzisiejszej, którą dzisiaj prowadza moja koleżanka Ania, którą pozdrawiam, na pewno będzie dalej prowadził obok placu, przez plac uniwersytecki. Tam troszeczkę o zdekomunizowanym pomniku opowiadamy, trochę żartobliwie, trochę tak w kontekście politycznym. Mu się tego nie da zupełnie uniknąć. I idziemy do cerkwi, do soboru prawosławnego. Później lądujemy na ulicy Lipowej, czyli taka nasza wizytówka. No i jeżeli mamy czas, oczywiście zahaczamy o skwer Zamenhofa. Tutaj jest historia znowu troszeczkę związana z tym dziedzictwem żydowskim. I później już przechodzimy na rynek Kościuszki. Jest o czym opowiadać. I kończymy na zespole katedralnym. I ja jeszcze zawsze staram się zakończyć na ulicy Kilińskiego, którą uwielbiam, w której jest też ogromna literatura. Ostatnio się pojawia super książka. Także o tym mogę mówić w nieskończoność. Zapraszam serdecznie na bloga. Dużo o tym też piszę.
Bardzo dziękuję. W takim razie jest na pewno co zwiedzać i w Białymstoku, i w całym województwie podlaskim. Polecają państwo wyprawy tutaj do nas, do naszego regionu?
Zdecydowanie tak. Zresztą działalność Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wpisuje się też w to promowanie uroków województwa podlaskiego, bo taka jest rola tej organizacji. Ale ja myślę, że także te indywidualne kontakty, a przede wszystkim właśnie informacje o tym, jak wiele rzeczy nieodkrytych jest w województwie podlaskim, przyciągają tu turystów, szczególnie zagranicznych, coraz więcej.
Tak jest. Przyjeżdżajmy i też sami poznajmy to, co nasze. Profesor Elżbieta Szymańska z Katedry Gospodarki Turystycznej Politechniki Białostockiej. Bardzo dziękuję za przybycie.
Dziękuję.
Przewodniczka, autorka bloga Białystok Subiektywnie Anna Kraśnicka.
Dziękuję bardzo.
I podróżnik i współautor bloga Gapie na mapę Maciej Sawicki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Andrzej Bajgus i jeszcze teraz przejedziemy się autostopem.